Bogu, bracia i siostry, witam Was serdecznie na porannym, niedzielnym nabożeństwie, godzina 10:30. Spotykamy się tutaj, już nie wiem, który tydzień z rzędu, ale Bogu jestem wdzięczny, że po raz kolejny możemy się spotkać, że widzę Wasze twarze, że w gronie braci i sióstr kochających Pana Jezusa spotykamy się, czy jest nam dzisiaj ciężko, czy lekko. Spotykamy się w jednym celu, żeby Pana Jezusa uwielbić i żeby słyszeć Jego głos, żeby studiować Pismo Święte, żeby dać się dotknąć. I zaczniemy od pieśni, na siedząco jeszcze zaśpiewamy pieśń, każdy dzień upewnia mnie. A kiedy będziemy śpiewać, też zachęcam, żebyśmy myśleli nad tym, co śpiewamy. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, ci, którzy czytają Słowo Boże zgodnie z tym zwycięskim planem czytania Biblii, to rano mogliśmy czytać o tym, jak Jezus znajdował się na pustyni, ale zwróćmy uwagę na to, że Jezus, kiedy znajdował się na pustyni, on przebywał w pełni ducha. I przechodził trudne chwile, ale czy jak jest z nami, żeby też nie było naszą wymówką, że nam jest tak ciężko i smutno, że Pan nic do nas nie mówi i wtedy powiemy, że przechodzimy przez pustynię. Jak w minionym tygodniu, nie pamiętam, gdzie natknąłem na takie mądre zdanie, ale żeby chrześcijanie nie narzekali, że Bóg do nich nie mówi, kiedy przez tydzień nie znaleźli czasu, żeby otworzyć Słowo Boże. Że nie wolno nam tak robić, że mówić, że my przychodzimy jako taką pustynię, że Bóg do nas nie mówi, a nie mamy czasu sięgnąć do Słowa Bożego. Nie mamy czasu, żeby przyjść na nabożeństwo, żeby spotkać się z wierzącymi. I to dało mi do myślenia, że Pan Jezus swego czasu uczniom powiedział tak: ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was, ojcu, gdy syn go prosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża? Albo gdy prosi o jajko, daje mu skorpiona? Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tym, którzy Go proszą. Szukajcie, a znajdziecie, ale my może żyjemy już w tych czasach, że nie zawsze trzeba pukać, żeby drzwi się otworzyły, bo są na czujkę i podchodzimy do marketu, nikt nie puka, żeby mu otworzyło. Przywykliśmy, że pewne rzeczy dzieją się z automatu, ale nie tak, kochani, jest z poznawaniem Boga. My jesteśmy wezwani do tego, żeby jednak pewien trud podjąć, żeby szukać, żeby czytać, żeby pukać, żeby prosić, a mamy wspaniałą obietnicę, że otrzymamy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj tego doświadczali w pełni na tym nabożeństwie. Żebyśmy doświadczali pełni miłości, pełni wolności, pełni radości, o której śpiewaliśmy, może z trudem jeszcze tak rano, tak wcześnie, ale żebyśmy tego doświadczyli, żeby każdy dzień, żeby ta niedziela nas upewniała w tym, bo Bóg jest nam bliski, On jest żywy, ale pewne rzeczy się nie wydarzą same i niech ten czas nabożeństwa będzie takim czasem, kiedy będziemy szukać, a znajdziemy. Żebyśmy pukali, a nam otworzą. Prośmy, a otrzymamy. Prośmy o Ducha Świętego, a Słowo Boże nam obiecuje, że będziemy go otrzymywać. Powstańmy proszę, pomodlimy się teraz, a potem będziemy dalej uwielbiać Boga. Będziemy uwielbiać Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za tą możliwość, za tą obietnicę, że kiedy będę prosił, to otrzymam. I chcę dzisiaj prosić o wylanie Ducha Świętego wśród nas, z tą wiarą, że Ty będziesz nas dzisiaj napełniał, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że dałeś Ducha Świętego na Kościoła, że Ty prowadzisz, że Ty mówisz, że Ty nas wypełniasz i wolnością, i radością, i pokojem, Panie, że mamy miłość wzajemną w Tobie, Panie, że to wszystko, Ty jesteś źródłem tego, Ty jesteś źródłem mojego życia i chcę to wyznawać. Chcę Ci za to dziękować, Panie, ale też chcę przepraszać, że tak często gdzieś się gubię, że tak często daje się manewrować, daje się zaangażować w jakieś rzeczy, Panie, które Ciebie nie uwielbiają, które zabierają moje myśli, które mnie pochłaniają, Panie. Chcę Ciebie dzisiaj szukać, Panie. Chcę dzisiaj Ciebie doświadczać w tym miejscu i proszę Ciebie o to, to jest moją modlitwą, żeby to się stało udziałem każdego z nas, jak jesteśmy na tym miejscu, żebyśmy wyszli dzisiaj pokrzepieni Twoją obecnością. Proszę Ciebie o to, żebyś w Duchu Świętym dawał nam dzisiaj odpowiedzi na pytania, z którymi przyszliśmy, na różne wątpliwości, Panie, żebyś je rozwiewał, żebyśmy mogli dzisiaj doświadczyć Twojego dotknięcia, Panie Jezu. I ja to wyznaję, że kochamy Ciebie, że wyznajemy Ciebie Królem, naszym Mistrzem. Chcemy Ci dziękować, Panie, szczególnie też za Twoją łaskę, Panie, za Twoją śmierć na krzyżu, za zbawienie, które mamy w Tobie, za obietnicę, że Ty przyjdziesz po swój Kościół, Panie, i z tą wiarą, z tą ufnością, z tą radosną nadzieją chcemy Ciebie teraz uwielbiać na tym miejscu, bo Ty jesteś godzien przyjąć wszelką chwałę, cześć i uwielbienie. Amen.
Kolejny list, który też w jednych z początkowych słowach dokładnie to samo jest napisane. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. I to jest prawda, że to nie powinno nam powszednieć, ale to powinno być czymś niezwykłym. I możemy zabiegać o tego, by było więcej przez poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak było mówione, możemy kołatać, szukać, a Bóg jest tym, który daje. I dlatego dzisiaj możemy oczekiwać, że On będzie nam coś dawał. Ale jest teraz też czas, kiedy to my możemy oddać Mu chwałę, dać z naszego serca, stąd czy przy niej, co przyszliśmy. Albo jeżeli nie ma w nas jakiegoś wdzięczności, to wołajmy do Boga, by poruszył nasze dusze, byśmy mogli Go uwielbić. Dlatego zachęcamy teraz do kilku pieśni, które będą Go uwielbiać, mówić, jakim On jest świętym, czystym, co dla nas zrobił. Potem do wspólnej modlitwy zapraszamy.
Thank you. Thank you.
Boże, jestem Ci bardzo za to wdzięczna, że właśnie też w ostatnim czasie zrozumiałam tę różnicę między Starym a Nowym Przymierzem, że dawniej grzechy Ty przykrywałeś, a teraz zmyłeś nasze grzechy, obmyłeś nas i że możemy być czyści przed Tobą, wolni przed Tobą, dzięki Ci Jezu, za to, że Ty dajesz nam to wszystko, o czym śpiewaliśmy. Pani, za to, że dzięki temu moje serce może być pełne radości, pełne wdzięczności, bo Ty jesteś w nim i moje imię jest wpisane w niebie. I tak jak kiedyś powiedziałeś swoim uczniom, żeby nie cieszyli się z tych różnych rzeczy zewnętrznych, które towarzyszą wierzącym ludziom, ale cieszyli się z tego, że nasze imiona są wpisane w niebie. Halleluja Tobie, Jezu, za to. Chwała Ci.
Możemy tym się też cieszyć, choć czasami zdarza się, że pewne podobieństwa u różnych osób zauważamy. Ja ostatnio, patrząc na pewnego dekarza, który u nas tam dach robił na naszym małym domku, to bardzo duże podobieństwo widziałem do pewnego mojego przyjaciela, który też jest dekarzem, który ma takie samo imię. Może jest od tego lekarza, o którym mówię, starszy, ze 20 czy 30 lat, ale sposób jego mówienia, sposób poruszania się, nawet wielkość brzucha, bardzo podobna. I tak chciałem, to była dobra okazja, żeby temu dekarzowi powiedzieć: słuchaj, no tak patrząc na ciebie, mam takie skojarzenia i dobre wspomnienia z pewnym moim przyjacielem, który tak samo się nazywa jak ty, ma takie samo imię, podobnie wygląda, podobnie mówi, podobnie się śmieje i ten sam zawód wykonuje. A to była okazja, żeby powiedzieć, bo ten mój przyjaciel się 9 razy wychodził z więzienia i wszyscy już go przekreślili. Ale kiedy 9 raz wyszedł, to spotkał ludzi, którzy powiedzieli mu o Panu Jezusie. I ten człowiek przyjął Jezusa, on się nawrócił, dzisiaj jest wolnym człowiekiem, zupełnie inaczej żyje. Wiecie, nawet te podobieństwa były doskonałą okazją, żeby temu człowiekowi, temu dekarzowi opowiedzieć o tym, że Bóg jest żywy i że przemienia życie ludzi, że uwalnia, że ratuje, że zmienia. Jeśli chodzi o moje osobiste też doświadczenia związane z moją indywidualnością, to jest temat związany także z jakimś poczuciem wartości, bo ja w moim życiu miałem bardzo wiele kompleksów i nie miałem poczucia wartości. Jakby nie potrafiłem przyjmować to, że jestem jaki jestem, że jestem indywidualnością, że jestem inny. Porównując się z innymi, zazwyczaj te porównania w mojej głowie, w moim rozumieniu wychodziły na wielką niekorzyść, bo wszyscy byli lepsi niż ja w bardzo wielu dziedzinach i względach i pod bardzo wieloma jakimiś walorami. Wiecie, i przyszedł taki moment, kiedy musiałem coś z tym zrobić. Jestem za to wdzięczny Bogu. Wiecie, pozwolę sobie przybliżyć Wam trochę to moje myślenie wtedy. Bo tak doszedłem do tego, że to, jaki obraz mam samego siebie, jaką buduję tożsamość, jaką widzę swoją indywidualność, jest związany z tym, jak ludzie na mnie patrzą, czy co ludzie o mnie myślą. I zrozumiałem, że to, jak ludzie mnie widzą, jak mnie postrzegają, to nie jest pełen obraz tego, kim jestem. Bo czy jakikolwiek człowiek, oczywiście oni widzą mnie, jak ja wyglądam, widzą mnie z przodu, z tyłu i z boku, ale nie widzą tego, co jest wewnątrz mnie. Jaki człowiek widzi, o czym ja myślę? Jaki człowiek widzi, co jest w moim sercu? Nikt tego nie widzi. Więc stwierdziłem, że ten obraz, jaki ja buduję w oparciu o to, co ludzie myślą czy mówią, nie jest pełen, nie jest obiektywny, nie jest prawdziwy tak naprawdę. I potem myślałem, że no to w takim razie ja znam siebie i ja wiem najlepiej, jaki jestem, jaką indywidualnością jestem, bo ja wiem, o czym myślę, wiem, co jest w moim wnętrzu, tylko że naprawdę też nie wiem wszystkiego, bo ja nigdy co mam z tyłu na plecach, nigdy co mam na czubku głowy. Ja tego nie widzę i również mój obraz samego siebie nie jest pełny, nie jest rzeczywisty, nie jest obiektywny i nigdy wobec siebie nie będę w pełni obiektywny. Więc musiałem przyjąć to i zrobiłem to z radością, że jest ktoś, kto widzi mnie z każdej strony, widzi co mam na plecach, widzi co mam na czubku głowy i widzi jak myślę, widzi co jest w moim sercu, widzi całego mnie w pełni obiektywny i pełen sposób. I tym kimś jest Bóg. A jego obraz jest taki, że on utkał mnie w łonie mojej matki. On zna moją myśl, jak mi się pojawi z daleka. On wie o wszystkim, co w moim życiu było, jest i będzie. I przed założeniem świata wiedział, że i dzisiaj, 22 września, będę stał w tym miejscu. Jego obraz mnie jest pełen, jest prawdziwy, jest obiektywny, rzeczywisty. I dobrze jest przyjąć jego obraz samego siebie. A on mówi, ja wiem, jakie myśli mam o tobie i o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Myśli same dobre i chcę ci błogosławić. Jesteś dla mnie cenny i wartościowy. I w moim życiu ten proces musiał, to trwało jakiś tam czas, ale nastąpił, wiecie, ja zrozumiałem i zyskałem tożsamość, wiem kim jestem i największą wartością mojego życia i moją tożsamością jest to, że jestem Bożym dzieckiem. Że w Chrystusie Jezusie dostąpiłem tej wielkiej wartości stania się Bożym dzieckiem. Bo człowiek nie rodzi się Bożym dzieckiem, człowiek rodzi się jako Boże stworzenie, ale Bożym dzieckiem trzeba się stać. I my o tym wiemy i często powtarzamy na podstawie tego, co Ewangelia Jana mówi, że tym, którzy Go przyjęli, tam jest kontekst mówiący o Panu Jezusie, tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Dzieckiem Bożym trzeba się stać, a człowiek może się stać dzieckiem Bożym, kiedy przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy zyskuje tożsamość, zyskuje świadomość tego, kim jest. Jest szczególną indywidualnością i może żyć ze spokojem. Nie musi się przejmować tym, co sam o sobie myśli, tym, co ludzie o nim myślą czy mówią, bo wie, jaką wartość ma w Jezusie Chrystusie. Ale też w moim życiu był taki czas, kiedy też musiałem zrozumieć tą prawdę odnośnie innych ludzi, a nie odnośnie tylko siebie samego. Wiecie, łatwo jest coś przyjąć wobec siebie samego, trudniej jest wobec innych ludzi. I był taki czas, kiedy zrozumiałem, i to było związane z moimi dziećmi, szczególnie z moim synem, że on jest również odrębną indywidualnością. I on nigdy nie będzie taki jak ja. Choć w swoim posłuszeństwie starał się dostosować do moich oczekiwań. Wiecie, bo ja chciałem, żeby mój syn był taki jak ja w wielu kwestiach. Żeby mógł bez problemu rano wstawać. Na przykład. Ja tam nie mam problemu. No. Już wstaję. Czy to czwarta, czy trzecia, czy piąta. A mój syn nie ma takiej siły w sobie, żeby się obudzić i wstać od razu. I wiele innych. I on starał się, ale widziałem, że sam był sfrustrowany. Bo starał się być takim, jakim ja chciałbym, żeby on był. A on jest zupełnie inny. On jest sobą. On jest odrębną indywidualnością. I musiał przyjść taki czas, i Bóg mi to pokazał, żeby nie próbował robić z niego kogoś, kim on nie jest. On jest sobą. I zawsze będzie sobą. I będzie spełniony i szczęśliwy, kiedy będzie miał odwagę żyć w zgodzie z tym, kim jest, jakie ma cechy, które go wyróżniają. I inaczej postrzega rzeczywistość. Jest artystą, jest muzykiem. Inaczej odbiera rzeczywistość niż ja, rzemieślnik. I musiałem też to zrozumieć. Wiesz, że to jest ważna rzecz w tym, żeby właściwe relacje mieć z ludźmi, aby zrozumieć to, że inni są indywidualnościami, że są zupełnie innymi ludźmi, że ich cechy osobowe są inne niż moje. Kiedy próbujemy kogoś na siłę przerobić, to ani ta osoba, ani my nie będziemy szczęśliwi. I też to w moim życiu musiało nastąpić. Pan Bóg mi to pokazał. Jestem wdzięczny Bogu i mogłem odpuścić. I dzisiaj to inaczej postrzegam. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czytając Boże Słowo, spotykam się bardzo wielokrotnie właśnie z takim pojęciem, ze słowem, które wyraża to, że Bóg oczekuje od nas właśnie w związku z naszą indywidualnością, z naszą taką specyfiką, że jesteśmy szczególni, wyjątkowi, inni, ale żeby każdy indywidualnie i osobiście mógł zmierzyć się i zareagować na to, co Bóg do nas mówi. Żebyśmy mieli tą głęboką świadomość, że jesteśmy indywidualnością i indywidualnie, osobiście musimy zająć stanowisko wobec Boga. Że nikt za nas tego nie zrobi. Bo my czasami myślimy, że może to inne osoby o innych cechach, o innej indywidualności mogą zamiast nas zająć się pewnymi rzeczami. Jak powszechnie dzisiaj ludzie myślą, że w sprawach związanych z religią i z wiarą, to są do tego osoby predestynowane, przepraszam, które mają kwalifikacje, wykształcenie, bądź taką jakąś szczególną umiejętność, żeby zająć się sprawami wiary. Że ja nie muszę, że od tego jest ktoś inny. Są duchowni, są księża, pastorzy, być może inni starsi w kościołach, którzy są do tego wykwalifikowani, przyuczeni, namaszczeni, powołani i oni się tym zajmą. I czasami w tym naszym myśleniu idziemy w tą stronę, że możemy tak naprawdę na cudzym paliwie pojechać. Kiedy o tym myślę, to zaraz mi się nasuwa ta przypowieść o 10 pannach. To tych właśnie 5 głupich panien chciało na cudzym paliwie duchowym swoją lampę rozniecać i palić. Każdy ze swoją indywidualnością musi zmierzyć się z tym, co związane jest z wiarą i z Bogiem. I dlatego ten temat, indywidualna wiara, uderzyło mnie to, że w Słowie Bożym szukając, znalazłem 565 miejsc, które mówią, wyrażają słowo każdy, zwracając się do osobistego, indywidualnego zmierzenia się z kwestią wiary, z osobą Boga. Wiecie, to nie jest obligatoryjne. I myślę, że bardzo dobrze to rozumiemy. Ja sam w moim życiu kiedyś tak myślałem, że Pan Jezus umarł za wszystkich. Ale musiał przyjść taki moment, kiedy zrozumiałem, że Jezus umarł za mnie. Zamiast mnie. Nie za wszystkich, ale zamiast mnie. Oczywiście to jest prawda, że umarł za wszystkich. Ale często takie myślenie jakby zwalnia mnie z obowiązku osobistego, indywidualnego zmierzenia się z tą prawdą i podjęcia decyzji, zareagowania na tą prawdę, że Jezus umarł zamiast mnie, że On wziął na siebie nie grzechy wszystkich, ale moje grzechy. Moje największe tajemnice obrzydliwych grzechów. On wziął to na siebie. Moje grzechy zamiast mnie. Wierzę, że to niezwykle ważne, aby człowiek każdy osobiście mógł się z tymi prawdami zmierzyć. Wiara ma wymiar indywidualny. I ten werset, który doskonale znamy, który też jest w programie tygodnia na pierwszej stronie Ewangelia na 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I Bóg sam mówi w swoim Słowie, że nie wszyscy, ale każdy, kładąc nacisk na indywidualny, osobisty wymiar wiary. Jak ty osobiście, jako każdy, nie uwierzysz, to nie licz na to, że możesz być w chrześcijańskim kraju, w chrześcijańskiej rodzinie, w chrześcijańskim kościele, to nie będziesz uratowany. Jak osobiście, indywidualnie nie uwierzysz, nie przyjmiesz prawdy o Jezusie Chrystusie, to nie licz na to, że twoim udziałem będzie żywot wieczny, bo wszyscy, będąc w takim kraju, będąc w takim kościele, w takiej rodzinie i tak dalej, jako chrześcijanie, mogą liczyć na to czy na tamto. Każdy, to słowo każdy, bardzo wiele razy, jak powiedziałem, ponad 500 razy występuje w Słowie Bożym. I na samym początku, w 5 Księdze Mojżeszowej, chciałbym dzisiaj tych wersetów, może nie 565, ale mam ich kilkanaście, chciałbym, żeby... Wiecie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby Słowo Boże wybrzmiało. Nie mam za wiele do powiedzenia, nie jestem za mądry, ale Słowo Boże, wierzę, że ma dużo więcej do powiedzenia i żeby ono wybrzmiało, żeby przez Ducha Świętego to Słowo wykonywało pracę w moim sercu, w Twoim sercu, w moim umyśle, w Twoim umyśle, w naszym życiu, aby Słowo Boże wykonywało tę pracę. Bóg od samego też początku jakby kładzie na to nacisk, mówi o tym właśnie indywidualnym wymiarze. O tym, że każdy jest indywidualnością i każdy osobiście musi zmierzyć się z tą prawdą. W 5 Księdze Mojżeszowej, 24 rozdziale i 16 wersecie czytamy: Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. Kwestia grzechu i kwestia odpłaty, kwestia sądu, kwestia konsekwencji grzechu to nie jest kwestia wszystkich, czy obligatoryjna, ale każdego. Każdy osobiście, jak tutaj mówi Bóg przez Mojżesza do narodu wybranego, każdy za swój grzech poniesie śmierć. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, 4 wersecie, wszak Bóg jest wierny, apostoł Paweł pisze, a każdy człowiek jest kłamcą. Każdy człowiek jest kłamcą. Jak my się w ogóle jesteśmy w stanie z tym zgodzić? Możemy chyba trochę się sprzeciwić. Ja jestem kłamcą, skoro jestem człowiekiem? Jestem kłamcą. Każdy człowiek jest kłamcą, jak mówi Słowo Boże w Ewangelii Mateusza też i w 5 rozdziale. Wiecie, no, w bardzo wielu różnych aspektach to słowo każdy się pojawia, wskazując właśnie na ten indywidualny, osobisty problem związany z grzechem. A też i potem będą te wersety, które mówią o tym, że Bóg chce każdego osobiście, indywidualnie uratować i zbawić. Bo problem grzechu, problem związany z tym, z którym człowiek nie jest w stanie sobie poradzić sam, dotyczy każdego, każdego człowieka. Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. I nie ma człowieka, który zgodnie z tym, co Bóg w swoim prawie ustanowił, że karą za grzech jest śmierć. Nie tylko w wymiarze fizycznym, ale w tym wymiarze duchowym, czyli wieczne oddzielenie od Boga. To jest niestety problemem każdego człowieka. Ale również każdy może być uratowany i może mieć życie wieczne, ale to jest uwarunkowane tym, żeby osobiście zmierzyć się z tą prawdą i uczynić to, co Bóg mówi do każdego. Tutaj w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale Pan Jezus też używał tego słowa w 22 wersecie, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Każdy. Znacie kogoś, kto by się nigdy na swojego brata czy bliźniego nie gniewał? Znacie kogoś, jakiegoś faceta, który by nigdy nie patrzył i nie pożądał? Ciężko takich znaleźć. Każdy. To jest indywidualne i osobiste, skierowane do każdego człowieka. I wiele fragmentów w liście Jakuba, między innymi w 1 rozdziale, 14 wersecie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie związaną z grzechem, z pożądliwością, z pokusą, Jakuba 1,14, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Każdy. To nie jest problem kogoś tam i wszystkich, ale mój i twój. Każdy. Ale Bóg też w tym, co jest problemem człowieka, co jest udziałem każdego człowieka, daje także każdemu rozwiązanie i wyjście. Między innymi w Księdze Jeremiasza, w 25 rozdziale, 2 wersecie, czytamy takie słowa. To jest słowo od Pana, które Jeremiasz wypowiadał. Powiedział je prorok Jeremiasz do całego ludu judzkiego i do wszystkich mieszkańców Jeruzalemu. I tu zobaczcie, Jeremiasz mówi do całego ludu i do wszystkich. I co mówi Jeremiasz w 5 wersecie 25 rozdziału? Nawróćcie się każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan da wam i waszym ojcom od wieków na wieki. Słowo skierowane jest do wszystkich, ale kwestią nawrócenia się jest objęty każdy. Widzimy tą różnicę pomiędzy wszyscy a każdy? Pozornie to samo. Ale właśnie słowo każdy jest adresowane indywidualnie do ciebie, dlatego że jesteś osobą szczególną, wyjątkową, indywidualną. I ty w sposób twój, indywidualny, masz się odwrócić od swoich grzechów. Bo twoje grzechy to inne niż moje grzechy. Moje odwrócenie będzie trochę inne niż twoje. Jak często mogliśmy słyszeć świadectwa różnych ludzi, którzy nawrócili się i mówili o swojej drodze nawrócenia, która była inna niż droga każdego z nas. Wiecie, ja nigdy nie musiałem się odwracać od narkotyków. Ja nigdy nie miałem z tym do czynienia. Ja nigdy nie byłem uzależniony od nikotyny. trochę tam paliłem od trzeciej klasy w szkole podstawowej i potem gdzieś tam, ale nigdy nie byłem uzależniony na tyle, żeby się od tego... Ja nie muszę. To nie jest... Ja nie muszę się od tego odwracać. Ale jak wielu z nas musiało, czy musi. Każdy, bo każdy jest inny. Każdy ma inną osobowość, inną specyfikę, jest indywidualnością. I Bóg mówi do każdego. Nawróćcie się każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan da wam i waszym ojcom od wieków na wieki. Potem w Księdze Jeremiasza w 31 rozdziale, 29, 30 werset. To są słowa wypowiedziane przez Jeremiasza przed obietnicą zawarcia nowego przymierza. Dalej jest mowa, mówi Bóg, mówi o tym, że idą dni, że oto zawrę nowe przymierze z domem Izraela. Nowe. Takiego, o którym jeszcze nikt nie słyszał. Takiego nie było nigdy wcześniej. W owych dniach już nie będę mówił, ojcowie jedli cierpie grona, a zęby synów ścierpią. Lecz każdy umrze za swoją winę, ktokolwiek spożyje cierpie grona, tego zęby ścierpią. Każdy. Osobiście będzie ponosił konsekwencje własnych decyzji i wyborów. Potem w 51 rozdziale 6 wersecie: uchodźcie z pośrodka Babilonu, niech każdy ratuje swoje życie. To jest 5 werset. Wyjdź z jego pośrodka, ludu mój, i niech każdy ratuje swoje życie przed żarem gniewu Pana. Kiedy Bóg mówi i wzywa, żeby każdy ratował swoje życie, to czy jest to możliwe? No jest to możliwe. Kiedy Bóg mówi, to wskazuje na to, że On daje każdemu taką możliwość, aby człowiek mógł uratować swoje życie, ale tylko wtedy, kiedy posłucha tego, co Bóg mówi. Kiedy odwróci się. Kiedy wyjdzie z Babilonu. Księga Daniela, 12 rozdział, 1 werset. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. I tutaj już Bóg mówi, że jest pewna księga, w której są wpisani ludzie i każdy w tej księdze jest wpisany, doświadczy wybawienia. I potem Księdze Objawienia w 13 rozdziale i 8 wersecie też są podobne słowa i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. W tej Księdze Żywota, są imiona, które są zapisane, ale są takie, które nie są zapisane. Ale to Słowo Boże mówi o każdym. Potem w Księdze Joela, myślę doskonale znane słowa, w 3 rozdziale, 5 wersecie. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Każdy ze swoją indywidualnością, ale w sposób osobisty musi zmierzyć się także z tą prawdą. Bóg mówi, każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Ale żeby tego wybawienia doświadczyć, to musisz osobiście doświadczyć w swoim życiu takiego działania, które nazwane jest wzywaniem imienia Pana. Czy w Twojej indywidualności, czy to jest Twoim osobistym przeżyciem, osobistym doświadczeniem, że wzywałeś imienia Pana? Jak wzywałeś imienia Pana, to możesz być pewien, że doświadczysz wybawienia. Ale jeżeli osobiście tego nie doświadczyłeś, wiecie, i każdy, myślę, że też mogliśmy spotkać się z tym. Ja różnych ludzi w życiu spotkałem, którzy wołali do Pana. Jedni wołali, krzyczeli i płakali, a inni tak wzywali imienia Pana, że słów nie wypowiadali, ale w swoim wnętrzu krzyczeli o ratunek i o pomoc. Bo każdy jest indywidualny. Inaczej. Ale czy Twoim osobistym doświadczeniem jest to, że wzywałeś imienia Pana? Czy osobiście się z tym zmierzyłeś? I potem te same słowa, czytamy o nich w Księdze, w Dziejach Apostolskich 2:21, to Piotr w Dzień Zielonych Świąt mówi o tym właśnie, że każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie wybawiony. Potem w Liście do Rzymian 10:13 Paweł pisze tą samą prawdę. Każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie wybawiony. Potem Księga Jonasza, 3 rozdział, 8 werset. Niech włożą to król Niniwy. Taki apel skierował do wszystkich mieszkańców. Niech włożą w osiennice zarówno ludzie, jak i bydło. I niech każdy żarliwie woła do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Wiecie, w tych słowach, w tym apelu, w tym odzewie, dekrecie, który król Niniwy skierował, wierzę, że on rozumie to i sam wierzę w to, miał takie doświadczenie osobiste, że żarliwie wołał do Boga, że odwrócił się od swojej złej drogi, od drogi bezprawia, zrozumiał, że bezprawie i zło to jest jego własnoręczne przewinienie. Wierzę, że on wzywał ludzi, bo sam tego doświadczył. Czy twoim osobistym doświadczeniem jest to, że żarliwie wołałeś do Boga, że odwróciłeś się swojej złej drogi i masz świadomość, że wszelkie bezprawie to jest twoje własnoręcznie popełnione bezprawie w twoim życiu. Jak też czytamy w Słowie Bożym, na co ma się człowiek uskarżyć? Na swoje grzechy. Musimy mieć świadomość, to są moje grzechy. To ja zawiniłem, to ja jestem winny. Czy taka prawda jest twoim osobistym doświadczeniem? Czy tylko znasz to z życia innych ludzi, że ktoś wołał żarliwie do Boga, że się nawrócił, że odwrócił się od swojej złej drogi, że miał świadomość, że to własnoręcznie jest człowiekiem, który jest niesprawiedliwy, brakuje mu prawości i tyle złych grzechów popełnił? Czy to jest twoim osobistym, indywidualnym doświadczeniem? Czy jesteś w gronie tych, którzy mówią każdy? Bo Bóg kieruje osobiście do każdego takie wezwanie, takie słowo. Więc musisz indywidualnie zawołać do Boga. Musisz wzywać indywidualnie imienia Pana, imienia Jezusa. Musisz osobiście się ratować. Nikt cię nie uratuje, jak ty się sam nie uratujesz poprzez zwrócenie się do Pana Jezusa. To On jest ratownikiem, ale kiedy nie będzie twojego osobistego doświadczenia w twojej całej indywidualności, żeby osobiście zawołać, osobiście się odwrócić, osobiście przyjść do Boga, to nikt za ciebie tego nie zrobi. Dzisiaj czytany fragment na początku nabożeństwa Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 8 werset. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, ten otworzy. Każdy. Czy proszenie jest twoim osobistym doświadczeniem? Czy masz świadectwo w swoim życiu osobistego proszenia? Czy osobiście doświadczyłeś szukania? Czy osobiście doświadczyłeś kołatania? Każdy, kto prosi, każdy, kto szuka, każdy, kto kołacze. To skierowane jest do indywidualnego, osobistego przeżycia człowieka. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na owoce. I myślę, że każdy z nas ma doświadczenie osobiste w tym, że słucha słów Pana Jezusa. Słuchałeś, słyszałeś, słuchasz słów Pana Jezusa. To jest twoje osobiste doświadczenie. Ale idąc dalej, czy osobistym doświadczeniem twoim jest to, że jesteś mądry czy głupi? Czy, jak tu Pan Jezus mówił, budujesz ten swój dom na opoce, czy budujesz swój dom na piasku? Czy to jest twoje osobiste doświadczenie? Bo każdy, kto słucha tych słów, wykonuje, będzie tym mężem mądrym, który buduje na opoce. A każdy, kto słucha i nie wykonuje, to jak ten głupi, który buduje na piasku. Każdy. Osobiste doświadczenie i przeżycie. Na czym budujesz? Bo wierzę, że będąc w kościele słuchasz słów, że czytasz w domu słowa Pana Jezusa. Ale jakie jest twoje osobiste doświadczenie, osobiste świadectwo związane z słuchaniem słowa Pana Jezusa? 18, Mateusz 18:35. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Czy twoim osobistym doświadczeniem jest to, że odpuszczasz, że przebaczasz, że rezygnujesz z własnych jakichś tam racji, korzyści na rzecz tego, żeby drugiemu człowiekowi, bratu swemu, przebaczyć, odpuścić? Ewangelia Łukasza 6:40. Nie masz ucznia nad mistrzem, ale należycie będzie przygotowany każdy, kto gdy będzie jak jego mistrz. Czy to przygotowywanie się, stawanie się podobnym do mistrza jest Twoim osobistym udziałem. Na czym to polega? I w tym tygodniu może ubiegłym, co robiłeś, żeby stawać się podobnym, w tym przygotowywaniu się, aby być podobnym jak Twój mistrz? Co jest Twoim osobistym świadectwem, doświadczeniem indywidualnym w tym wymiarze? Łukasz 12:8. Powiadam Wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Tak myślę, jakie też są moje osobiste przeżycia, doświadczenia w tym, żeby wyznać Syna Bożego, Syna Człowieczego przed ludźmi. Jakie jest moje osobiste, indywidualne doświadczenie? Wiecie, mam świadomość, że także ta indywidualność nasza w tym wymiarze jest bardzo różna. Wiecie, bo jedni ludzie mają taką łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi i bez żadnego problemu otwierają się i mówią. A są tacy ludzie w swojej indywidualności, że naprawdę się muszą bardzo zmagać, żeby się przed kimś utworzyć, żeby coś powiedzieć. I ja to rozumiem, ja przez lata się też z tym zmagałem i jak mówiłem Wam też kiedyś, miałem problem, żeby kupić bilet w kiosku. A już nie powiem, żeby w klasie przed uczniami innymi odpowiadać. To było dla mnie niezwykle trudne. I wierzę, że też także ten element indywidualności, jak Pan Jezus też mówi, że dalej mówił, że każdy, więc Łukasza 15:33, każdy z Was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I to wyrzekanie się, to też zabieranie się samego siebie, ma często indywidualny wymiar. Wiecie, bo jeden się musi zabierać samego siebie, żeby komuś czegoś nie powiedzieć, bo jak powie, to po prostu w pięty pójdzie. A inny się musi zabierać, żeby powiedzieć, bo nikt nie jest inny. I musi się zawsze sobie powiedzieć, że Cię błogosławię, że wybaczam, że modlę się o Ciebie. Wyrzekanie się i zabieranie samego siebie jest związane także z indywidualnością. Każdy jest inny. Ale musimy zareagować osobiście na słowa Pana Jezusa. Jakie jest także Twoje świadectwo związane z gromadzeniem skarbów dla siebie? Łukasz 12:21. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Każdy również musi się z tym zmierzyć osobiście w kwestii gromadzenia dla siebie. Jakie jest Twoje osobiste doświadczenie, świadectwo Twojego bogactwa w Bogu? Czy jesteś Bogu bogaty? W Ewangelii Jana też Pan Jezus używał często tego pojęcia, kiedy mówił do ludzi, tu już wspomniany 3 rozdział tej Ewangelii, i w 15 wersecie czytamy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Potem 16 werset, a bowiem tak Bóg umiłował świat. I znowu każdy, kto weń wierzy, aby nie zginął. Ten indywidualny, osobisty wymiar. Każdy się musi zmierzyć z tą prawdą, kim jest Jezus, po co przyszedł i czego dokonał. I jak to się ma do mnie, do mojego życia. Co ja z tym zrobię? To pytanie, które Pan Jezus zadał też swoim uczniom w okolicach Cezarei Filipowej. Co ludzie o mnie myślą, kim jestem dla ludzi, a kim jestem dla was? Kim jestem dla was? Wtedy Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. To pytanie Pana Jezusa skierowane do każdego. Kim ja dla Ciebie jestem? Każdy musi osobiście się z tą prawdą zmierzyć i coś z tym zrobić. Potem w Dziejach Apostolskich również się to pojęcie każdy pojawia w różnych okolicznościach, ale po raz pierwszy w 2 rozdziale w wersecie 3 czytamy i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdy z nich. Zobaczcie, Bóg dając Ducha Świętego nie dał wszystkim, ale każdemu. Zachowując też wierzę ich indywidualność. Zobaczcie, potem ci, którzy tam byli, oni mówią, jak to jest, że my słyszymy, każdy z nas, wielkie dzieła Boże, którzy głoszą ci ludzie w naszych językach. I ukazały się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Czy Twoim osobistym, indywidualnym doświadczeniem, przeżyciem jest to, że ten język jakby ognia usiadł na Tobie, na Twojej indywidualności, na Twojej osobowości? Wierzę, że to jest niezwykle ważne. Słowo Boże, przynajmniej ja, czytając pod tym kątem, dostrzegam, że to słowo każdy mówi właśnie o takim osobistym, indywidualnym podejściu Boga do każdego. I każdy z tych uczniów, tam było około 120 osób, na każdym z nich te języki jakby ognia usiadły. Wierzę, że każdy uczeń Pana Jezusa również powinien doświadczyć takiego osobistego przeżycia i tego, mieć takie osobiste świadectwo, że i na mnie ten język ognia usiadł. Niech tak się stanie właśnie. Oby tak było. Potem Piotr wzywa w tym drugim rozdziale, w 38 wersecie wszystkich tych słuchających, a Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I znowu jest powiedziane w kontekście chrztu. To nie tak, że wszyscy, ale każdy z was niech da się ochrzcić. Każdy powinien zmierzyć się z tą prawdą, że Bóg oczekuje ode mnie tego, abym ja uwierzył w Jezusa i konsekwencją, owocem mojej wiary ma być to, żeby dać się ochrzcić. I także w tym sformułowaniu jest taka prawda związana z tym, żeby człowiek jeszcze zrezygnował z siebie, żeby wykazał się pewną pokorą. Dać się ochrzcić, pozwolić innym, uniżyć samego siebie, zrezygnować z własnej racji i słuszności, dać się, pozwolić się, aby cię inni ochrzcili. W imię Pana Jezusa. I każdy z was niech da się ochrzcić. Potem w 10 rozdziale też prawda związana z wiarą w Pana Jezusa, staniem się Jego uczniem. Tutaj jest głoszona 10:43. Też Piotr mówi takie słowa: o nim doświadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Czy to jest Twoim osobistym doświadczeniem, indywidualną Twoją kwestią, czy doświadczyłeś osobiście odpuszczenia grzechów? Jak człowiek może żyć, kiedy ma świadomość, kiedy doświadczył tego osobiście? Bóg mi przebaczył grzech. Czy możesz to powiedzieć, możesz to wyznać jako osobiste swoje przeżycie? Doświadczyłem tego, o czym tutaj apostoł Piotr mówi, dostąpiłem odpuszczenia grzechów. Każdy osobiście, indywidualnie. Ci, którzy tego doświadczyli, wiedzą, że życie nabiera zupełnie innego wymiaru. Kiedy mówisz: słuchajcie, osobiście doświadczyłem, Bóg mi wybaczył. Jak życie może mieć inny w ogóle wymiar, a nie żyć w nieprzebaczeniu, w potępieniu, w świadomości, że może wszystkim innym, ale Bóg to mi tego nie wybaczył. To ma być też: każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów. To jest osobiste świadectwo, osobiste przeżycie i doświadczenie każdego. Każdy to wierzy. Potem też i w 13 rozdziale, 39 wersecie: i że w Nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. I czy także kwestia związana z usprawiedliwieniem? Wiecie, inaczej, przynajmniej tak ja postrzegałem to, szedłem do szkoły, kiedy miałem usprawiedliwienie mojej nieobecności albo mojego nieprzygotowania. Szedłem sobie tak, wiecie, spokojnie. Czy Twoim osobistym przeżyciem, doświadczeniem Twoim indywidualnym jest to, że doświadczyłeś usprawiedliwienia przez wiarę w Pana Jezusa? Potem w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, apostoł Paweł pisze też w 4 wierszu o usprawiedliwieniu, ale też w 11 wersecie: powiada bowiem Pismo, że każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Możesz każdy jako osobiste, indywidualne przeżycie może doświadczyć tego, że nie będziesz już zawstydzony. Ale tylko wtedy, kiedy osobiście przeżyłeś nawrócenie, odwrócenie się, upamiętanie, uwierzenie, na nowo narodzenie, stanie się uczniem Pana Jezusa, to wtedy możesz być pewien, że Twoim osobistym przeżyciem może być to, że już nie będziesz zawstydzony. Ta prawda w liście do Rzymian w 14 rozdziale i 12 wersecie tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. I także w Bożym Słowie ta indywidualność każdego, ta różnorodność nasza, wierzę, że to się podoba Bogu, to Bóg nas takimi uczynił. W liście do Rzymian 14:5 jest napisane, jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Jesteśmy indywidualni. Bóg mówi, okej, to jest w porządku. Wiecie, ja tak myślę sobie, kiedy Bóg stworzył Adama, to jego zadaniem było to, żeby zajmował się ogrodem Eden. I w jego kompetencjach było tak, że będąc w tym ogrodzie, nazwanie zwierząt. Czy indywidualność Adama, to, że był szczególną, wyjątkową osobą i też był, jakby musiał mieć taką przestrzeń, której się musiał wykazać swoją wolną wolą i taką odwagą. Tak sobie myślę, tam nazywał, ty będziesz koń, a ty będziesz nazywał się krowa. A ten koń w paski, mam takie skojarzenie z przejściem dla pieszych, kto będzie zebra. Nie wiem, co tak sobie tutaj wymyślam i żartuję, ale to Bóg powiedział, czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, na samym początku, w drugim rozdziale, utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwy każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Bóg nie ingerował w wolność i w indywidualność Adama. To on miał sam w swojej wrażliwości, w swojej swobodzie, wolności nazywać te zwierzęta. Bóg nie mówił, że to musi być tak, a to musi być tak. Jesteś indywidualnością, masz pewien potencjał. Możesz tak, jak czujesz w sercu. Wybierz i zdecyduj. I tak się nazywały zwierzęta, jak Adam je nazwał. W swojej indywidualności on mógł je określić tak, a nie inaczej. Kolejne fragmenty związane też z tym, że ta indywidualność, wierzę, że jest w Bożym Słowie pokazana jako też coś, co Bóg w nas wpisał. W liście do Koryntian, 7 rozdział, 7 werset. Każdy ma więc dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Jesteśmy inni, jesteśmy różni. Każdy jest indywidualnością odrębną. Jeden ma taki, drugi ma inny dar. I to Bóg tak uczynił. I to jest dobre w jego oczach. Potem w drugim liście do Koryntian, 9 rozdziale, 7 wersecie, kontekst związany z ofiarnością. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. Każdy może sobie postanowić w sercu i Bóg jakby nie ingeruje w to, jak ofiarne, ochotne będzie Twoje serce. Postanowiłeś sobie w sercu, to jest Twoja decyzja. Zgodnie z Twoją indywidualnością, z Twoją wrażliwością, z Twoją ofiarnością, inną niż kogoś innego. To jest dobre. Bóg na to zwraca uwagę. W liście też do Koryntian apostoł Paweł też mówi, każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Paweł mówi, ja założyłem fundament. Inny podlewał, inny zajmował się inną jakby działalnością, obszarem. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Czy świadectwem osobistym Twojego, mojego życia jest to, że budujesz na fundamencie. Z czego budujesz? Jak budujesz? Jakie jest Twoje osobiste, indywidualne świadectwo? 1 Koryntian 4:1-2. Tak niech każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Apostoł Paweł o tym pisze w kontekście też i Kościoła, i jego jako apostoła. Jakie jest Twoje świadectwo w myśleniu o starszych, o przełożonych? Czy myślisz o starszych jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych? Czy może inaczej myślisz? Czy inne jest Twoje osobiste świadectwo Twojego życia w kontekście myślenia o sługach Chrystusowych? List do Galacjan 6:7, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był duszony. Jakie jest twoje osobiste świadectwo w kontekście baczenia na siebie samego, w sytuacjach, kiedy są pokusy, kiedy inni są kuszeni, kiedy inni odpadają, kiedy inni upadają? Jakie jest twoje osobiste świadectwo w baczeniu na siebie samego? Galacjan 6:4-5. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. I także w tym osobistym doświadczeniu związanym z postępowaniem własnym, z badaniem własnego postępowania. Jakie jest twoje świadectwo, jakie jest moje świadectwo? Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Jakie jest moje osobiste świadectwo i doświadczenie związane z tym, że jestem członkiem innych, a inni są ze mną związani w Kościele? A zatem niech każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego i żona niechaj poważa męża swego. Efezjan 5:33. Jakie jest twoje osobiste doświadczenie mężów w kontekście żony? Jak masz żonę, to już jesteś skazany na to, żeby ją kochać. Bez względu na to, jaka ona jest. To tak sobie trochę pozwolę tutaj zażartować, ale wierzę, że Boże Słowo mówi o tym wyraźnie, że każdy mąż, jakby doświadczeniem osobistym, indywidualnym przeżyciem każdego męża powinna być miłość do żony. A osobistym przeżyciem, doświadczeniem żony ma być szanowanie i poważanie męża swego. Niechaj każdy baczy na to, niech nie baczy tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. I to nie jest zachęta do tego, żeby być złodziejem, bo tak niektórzy mogą to rozumieć. Bacz na cudze, żeby tam cudze zabrać. To jest prawda związana z tym, żeby nie dbać tylko o swoje własne racje, ale dbać o relacje. A żeby mieć relacje, to trzeba z racji własnych zrezygnować. Dbać, traktować innych za wyższych od siebie, baczyć na to, co jest w innych, co jest cudze, a nie tylko moje. Wyrzec się egoizmu, a kierować się zasadami miłości. Czy to jest twoje i moje osobiste doświadczenie, bo każdy ma na to baczyć. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu. 1 Koryntian 4:4. I to jest doświadczenie osobiste, powinno być każdego. Aby każdy z nas umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. I wierzę, że nie chodzi o higienę. Tylko. Czystość w wymiarze właśnie duchowym, skażenia grzechem. Aby to było każdego osobistym doświadczeniem i świadectwem, że umiem utrzymywać moje ciało w czystości i poszanowaniu. 2 Tymoteusza 2:19. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Hebrajczyków 6:11. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Czy osobistym świadectwem mojego życia jest to, że zachowuję pełnię gorliwości, tą samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca? Moja gorliwość jest inna dziś niż kiedyś. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Czy także ta prawda jest osobistym przeżyciem, doświadczeniem mojego życia? Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Czy ta łaska Boża jest rozliczna? Tutaj kiedyś patrzyłem na to słowo, które mówi o różnokolorowej łasce, że ona jest jakby inna dla każdego, ma inne barwy, inną wartość dla każdego, który jest indywidualnością. Bóg okazuje swoją łaskę i swoje dary łaski każdemu okazuje inne. Sama istota Kościoła, który jest także opisany w Słowie Bożym jako ciało. Każdy członek ciała jest inny. Nawet dwie ręce mamy, a jedna jest prawa, druga jest lewa. Dwie nogi są, każda jest inna. Jakbyśmy mieli takie same nogi, to te same ręce, to byłoby... I ten wspomniany wcześniej mój przyjaciel Andrzej to mówił, że pierwszą rzeczą, którą Bóg w jego życiu uczynił, jak się nawrócił, to zamienił jedną rękę lewą na prawą. Miał dwie lewe ręce do roboty. Miał filozofię. Do roboty to jest mużnik, traktor, ale nie ja. Bóg zamienił jedną rękę młodą lewą na prawą i zaczął pracować. Jana, 1 Jana 3:3. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, jak on jest czysty. Czy pokładasz nadzieję? Czy twoim osobistym doświadczeniem, nawet w chwilach bardzo trudnych, bardzo skomplikowanych w przeżyciach, doświadczeniach twojego życia, jest to, że pokładasz w nim nadzieję. W Jezusie Chrystusie. I oczyszczasz się, jak on jest czysty. Wiele jeszcze by można z tych 500, już będę kończył, fragmentów Bożego Słowa. Wiecie, czytając, dostrzegam, że Bóg jest zainteresowany osobiście, indywidualnie każdym człowiekiem. Każdy człowiek jest grzeszny, ale też każdy człowiek może dostąpić usprawiedliwienia, oczyszczenia, ratunku i wybawienia. Ale tylko i wyłącznie przez to, że odwróci się od swoich marnych grzechów, nawróci się do Boga i uwierzy w Pana Jezusa. Podejmie decyzję, żeby przyjąć Syna Bożego i stać się Bożym dzieckiem. Który, słuchając nauki i wezwania Bożego, osobiście będzie miał przeżycie zanurzenia w wodzie jako wyznanie swojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Który osobiście będzie mógł też doświadczyć tego, że język ognia usiądzie na nim. Wierzę, że to wszystko jest związane z takim osobistym podejściem indywidualnym Boga do każdego człowieka. Ale też wierzę, i to pod zapowiedź tego, o czym chciałbym następnym razem, jak Bóg pozwoli, mówić, to także, wiecie, ta indywidualność często niestety przechodzi w indywidualizm. A to już jest wartość, która różni się od tej indywidualności i która jest też pewnym ruchem i pewną zasadą filozofii, która uznaje jednostkę ludzką za najwyższe dobro. I w Słowie Bożym niestety widzę takie przykłady ludzi, którzy byli właśnie, wyznawali jakby zasadę indywidualizmu i stawiali siebie, swoje dobro jako wartość nadrzędną. I przestawali być posłuszni Bogu. I dzisiaj tak niestety w Kościele też bywa, że ludzie chcą być indywidualistami i nie mieć żadnych autorytetów. I w swoim sercu oceniać, co jest dobre, a co nie jest dobre. I często siedzieć w domu, bo Kościół nie moich oczekiwań nie spełnia. Bo moje serce, bo ja czuję tak, a moje serce czuje i mówi indywidualnie, jak ma być. Dzisiaj już nie będę tego dalej rozwijał, jak Bóg pozwoli, jak powiedziałem następnym razem. Ale kończąc, chciałbym, żebyśmy mogli zmierzyć się z tą prawdą i podziękować z jednej strony za to Bogu, że uczynił nas indywidualnościami, że każdy z nas jest inny, ale że też Bóg w swojej miłości do nas indywidualnie kieruje swoje słowo, kieruje indywidualnie ratunek do każdego człowieka. Indywidualnie chce kierować swojego ducha do naszego życia, bo On szanuje naszą indywidualność i jesteśmy cenni w Jego oczach. Jezus Chrystus za każdego oddał życie. Ale żeby każdy mógł się osobiście z tą prawdą zmierzyć i żeby każdy osobiście miał doświadczenie, przeżycie własnego życia, że uwierzyłem, że jestem Bożym dzieckiem. I tego serdecznie na wszystkim życzę. Amen. Powstańmy, proszę.
doświadczamy tego na co dzień też, jak rozmawiamy po nabożeństwie, jesteśmy różnymi ludźmi, różnie nasza droga płynęła, ale jedno nas łączy. Jezus Chrystus jest ten sam. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I On umarł za nas i to nas jednoczy. I chciałbym przeczytać fragment właśnie, który o tym mówi. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójnym pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei, związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Amen.
Amen.